Ja, szczęść Boże, kłonię się Państwu, Wysław Pilk, proszę Państwa, ja zdecydowałem się na trzecią odsłonę tego materiału, albowiem po pierwsze chciałem się podeprzeć internetem i tutaj widzę, że popełniłem błąd związany z japońskimi siłami samoobrony. Cytuję z internetu. W 17 roku siły zbrojne Japonii znalazły się na 5 miejscu w rankingu najpotężniejszych wojsk świata prowadzonych przez Global Firepower. Więc te japońskie siły samoobrony, te podstawowe dane dotyczące tych sił, czyli ich liczebność, to jest 247 150 osób, ale to jest rok 15, to jest 7 lat temu. I wówczas Japonia wydawała na te siły 1% swojego PKB. To jest jedna rzecz bardzo istotna, myślę. Natomiast jest jeszcze sprawa, która myślę, że znacznie poważniejsza, znacznie ważniejsza w tym kontekście, w kontekście tego artykułu, mianowicie relacje japońsko-rosyjskie, obecne relacje japońsko-rosyjskie i jakby w tle Chiny. No więc właśnie, kto tu jest właściwie w tle? Co jest w tle? No więc trudno mi ocenić, aczkolwiek ja myślę, że raczej jest odwrotnie. To znaczy, że w tle spraw chińsko-japońskich są sprawy, są te relacje japońsko-rosyjskie. Jednak dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż tutaj będę mówił o rzeczach nieoczywistych, o rzeczach, które właściwie politolodzy japońscy mogliby rozwikłać, o których mogliby mówić oni, a nie ja. Ja być może nie mam, znaczy na pewno nie mam wystarczającej wiedzy. Otóż chodzi mi o to, że chodzi mi o to, iżby to tylko Japończycy mogą ocenić, czy dla nich ważniejsze są Wyspy Kurylskie, czy Tajwan. I to jest właściwie postawione pytanie, naprawdę. Proszę nie zapomnieć o tym, że dla Japończyków Tajwan jest czymś istotnym, jest czymś ważnym. Oni utracili Tajwan w 1945 roku, ale utracili tylko w pewnym sensie, ponieważ na Tajwanie cały czas ta okupacja, w cudzysłowie, okupacja japońska, można by powiedzieć, że to jest okupacja, prawda? Czy to była faktycznie okupacja? No to tutaj muszę oddać pierwszeństwo tym, którzy wiedzą lepiej ode mnie, ponieważ ja niewiele wiem na ten temat. W każdym razie, czy to była okupacja, czy tak naprawdę mieszkańcy tej wówczas Formozy nie łaskawym okiem patrzyli na tych niby okupantów. Do tego stopnia, że przecież ta niby okupacja później się zakończyła, ale w 1949 roku wylądowały tam siły Kuomintangu z Chiang Kai-shekiem, wymordowały, to trzeba zupełnie uczciwie powiedzieć, wymordowały tą ludność, która tam była poprzednią, ale zastały pewien symbol cywilizacyjny, jaki zostawiła po sobie Japonia. W postaci bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu akcentów których wówczas brakowało po prostu w Chinach. Więc ten pobyt Japonii, ta obecność Japonii, Japończyków na Tajwanie, na Formozie ówczesnej, no zaowocowało bardzo pozytywnie dla tej wyspy. I mimo tej hekatomby, jaka się zdarzyła na początku 50. lat, jakby ci przybysze z kontynentu, zastąpiwszy tych wymordowanych autochtonów, zauważyli, że cholera, ale to tutaj to wygląda zupełnie inaczej niż na kontynencie. Po prostu Japończycy zostawili po sobie niezatarty ślad. I ten flirt tajwańsko-japoński trwa do dzisiejszego dnia. Dlatego stąd właśnie w końcówce tego artykułu jest mowa o tym, że dla Japonii przejęcie kontroli nad Tajwanem przez Chiny kontynentalne byłoby czymś ważnym, czymś istotnym. I teraz pytanie, pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Czy przejęcie przez Rosję kontroli nad Wyspami Kurylskimi już tak definitywne, bez tam żadnych kombinacji, czy dla Japończyków to przejęcie przez Rosję absolutnej kontroli nad Wyspami Kurylskimi bez żadnych negocjacji jest ważniejsze czy mniej ważne od przejęcia kontroli nad Tajwanem przez Chiny Ludowe? Nie potrafię, powtarzam jeszcze raz, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale to jest istotna rzecz. To nie jest tak, że to jest bez znaczenia. Ja powiedziałbym więcej. Z punktu widzenia Pekinu i z punktu widzenia Moskwy to jest niesłychanie, znaczy odpowiedzi na te pytania są niesłychanie ważne, ponieważ to one, odpowiedzi na te pytania, będą decydowały o zachowaniu się Japonii w sytuacji, gdy na przykład Rosjanie wzmocnią swój garnizon na Koreach Południowych, a Chińczycy przejmą, a Chiny Ludowe przejmą Tajwan. Cały czas zakładam, że praktycznie pokojowo. Więc zarówno jakby na to nie patrzeć, zarówno jedna, jak i druga sytuacja, znaczy i Kuryle, i terytoria północne, i Tajwan, przejście tych terytoriów już tak na dobre, jednych do Rosji, drugich do podwładze Pekinu, byłoby dla Japończyków bardzo trudnym do zniesienia. Pytanie, na ile trudnym? Pytanie, mini państwo, jest jeszcze takie. Japonia ma podpisany ze Stanami Zjednoczonymi układ, który ja nie pamiętam, kiedy on był podpisywany, ale oczywiście jeszcze za Shinzo. Za Shinzo Abe. Ja wówczas o tym mówiłem. Ja wówczas dosyć dokładnie analizowałem ten tekst. I Japończycy w tym, to znaczy po pierwsze, Japonia wówczas stała się takim niezatopialnym lotniskowcem amerykańskim w kwestii zaopatrzenia. Znaczy Amerykanie wydębili na Tokio zezwolenie na traktowanie Japonii jako zaplecza dla swojej armady. No, najlepszym dowodem jest na ten fakt taka oto okoliczność, iż w Zatoce Tokijskiej, już niestety nie pamiętam nazwy tego portu, jest po prostu, sumują amerykańskie okręty wojenne i tam dokonują, tam dokonywane są przeglądy, remonty. Fukushida, nie pamiętam, nie chcę kłamać. W każdym razie jest to Zatoka Tokijska. To jest jeszcze pół biedy, ale w tym porozumieniu Waszyngtonu z Tokio wówczas podpisanym jest taki zapis, że w momencie, kiedy Amerykanie zostaną zaatakowani, jednostki amerykańskie zostaną zaatakowane na Pacyfiku Zachodnim, japońskie siły obrony, morskie siły obrony stają się automatycznie ich sojusznikami w tej wojnie, która wówczas by wybuchła. Tutaj jest tego ślad w tym tekście, albowiem mówi się o tym, że gdyby Stany Zjednoczone, gdyby Stany Zjednoczone miały otwarty konflikt z wojny, to japoński sojusznik by się zaangażował w to. I odwrotnie, gdyby Japonia zdecydowała się na otwarty konflikt z wojny, to Stany Zjednoczone zaangażowały się po stronie Japonii. To jest zapisane. To nie są moje jakieś tam majaki, tylko to jest zapisane w postaci traktatu umowy między Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Także tutaj trzeba, patrząc się na ten rozwój sytuacji, trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę za japońskimi siłami samoobrony, których wprawdzie jest trochę mniej niż powiedziałem, ale to są jedne z najlepiej uzbrojonych na świecie jednostek. Mówi się o piątej sile w skali świata. O piątej sile w skali świata. Więc Rosjanie po prostu nie mieliby cienia szans. Przy tym, co oni reprezentują i prezentują na Ukrainie, to przecież Japończycy ich po prostu by roznieśli, a te ich okręty atomowe zamieniliby na tratwy, które mam nadzieję spoczęłyby na dnie morza. Więc i co do tego nie mam wątpliwości. To jest kwestia tylko tego, czy Japończycy w myśl swojej konstytucji, aczkolwiek już przecież zmienionej przez Shinzo Abe, czy oni zdecydowaliby się na odebranie Rosjanom swoich wysp, to nie byłby przecież atak. To byłoby działanie jakby na terenie swojego własnego terytorium. Dokładnie tak samo jak Chiny to postrzegają w kwestii Tajwanu. A więc, co można powiedzieć na ten temat? Sytuacja jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawe szczególnie jest to, co zrobią Japończycy. Bo to, co zrobią pozostali, to jest raczej wiadomo. Myślę, że Rosjanie po prostu zostaliby zgnieceni. Chińczycy nie mieliby kogo bronić, zresztą przypuszczam, że nie chcieliby iść z pomocą Rosjanom, a Amerykanie spoglądaliby życzliwie na to, jak nie swoimi rękami niszczony, niekoniecznie rękami amerykańskimi, niszczona jest Rosja. No i to jest okej. To wszystko, tutaj wszystko pasuje. Tak mi się wydaje. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.